mamy kolejnego gościa, bohatera też tych wydarzeń, obserwatora tych wydarzeń, Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, kłaniam się.
I ustaliliśmy, że nie będziemy się tytułować oficjalnie, bo znamy się bardzo dobrze, a w ciągu ostatniego roku mieliśmy okazję poznać się jeszcze lepiej, bo braliśmy udział wspólnie w wielu wyjazdach, przedsięwzięciach Fundacji Solidarności Międzynarodowej Pomocy, wyjeżdżając daleko na wschód. Byliśmy nawet razem w Bachmucie.
Tak, to prawda, więc jak najbardziej, Pawle.
Takie
momenty łączą. Łączy nas doświadczenie quasi frontowe, można powiedzieć.
W pewnym sensie tak. Z Rafałem pierwszy raz wjechaliśmy do oblężonego Kijowa, albo drugi raz ja wtedy wjechałem do oblężonego Kijowa i widzieliśmy spadające rakiety na to miasto. Ale być może jeszcze do tego momentu dojdziemy, bo Rafale, dzisiaj naszych gości pytamy i zaczynamy rozmowę tym samym pytaniem. 24 lutego ubiegłego roku. Co pamiętasz z tego dnia? Pamiętasz, jak ten dzień dla ciebie się zaczął? Kiedy dowiedziałeś się o wojnie?
Ja pamiętam przede wszystkim emocje, które mi towarzyszyły wtedy, kiedy dowiedziałem się już o wojnie, a dowiedziałem się po prostu z internetu. Wykonałem potem parę telefonów, chyba też do ciebie, ale na pewno do pani konsul we Lwowie. Opowiadały mi osoby, które są tam na Ukrainie, o tym niesamowitym doświadczeniu przerażenia, huku samolotów. Oglądałem też od razu internet. A pamiętam swoje emocje, a to była mieszanina rozpaczy, wściekłości, bólu i bezsilności. I muszę powiedzieć, że przez pierwsze 2-3 tygodnie tej wojny właśnie takie uczucia mi towarzyszyły. Oraz też poczucie klęski zdrowego rozsądku, bo ja ostatnie 3-4 tygodnie przed wojną pilnie starałem się śledzić i analizować wszystkie relacje opisujące stosunki ukraińsko-rosyjskie i wydawało mi się, że decyzja o pełnoskalowej wojnie, o tym, żeby rozpocząć atak na Ukrainę, jest przede wszystkim kompletnie nieracjonalna. I szczerze mówiąc, tego właśnie trzymałem się, kiedy tłumaczyłem i sobie, i innym, że tej agresji, tego ataku po prostu nie będzie, bo on nie przyniesie Rosji żadnej korzyści. I to się na szczęście w ostatecznym rachunku spełniło, tak? Rosja poniosła klęskę. Kiedy pierwszy raz przekonałem się o tym, że Ukraina może skutecznie walczyć? Pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem zdjęcia z próby desantu na Hostomel i widziałem, jak Ukraińcy pięknie zestrzeliwują rosyjskie helikoptery. Dwa nad Morzem Kijowskim, Mi-8 z desantem i K-52 bezpośrednio nad płytą lotniska. Te filmy pojawiły się w internecie pierwszego bądź drugiego dnia wojny i zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, bo to był taki widomy znak, że Ukraińcy walczą i walczą skutecznie. A potem każdy kolejny dzień potwierdzał to, że Rosjanie grzęzną coraz bardziej i to, co było zakrojone na parodniową operację w stylu Blitzkriegu, stało się katastrofą rosyjskich elitarnych sił wokół Kijowa.
Pamiętam, jak wjeżdżaliśmy do częściowo oblężonego Kijowa. Musieliśmy wjeżdżać od południa do ukraińskiej stolicy i to takie wrażenie, że jednak miasto w każdej chwili może być zamknięte. Ale chcę jeszcze wrócić, Rafale, do 24, bo jestem ci winny podziękowania za ten dzień, bo byłeś tą osobą, która próbowała pomóc mi i moim bliskim w ewakuacji z Kijowa, wtedy, gdy nie wiedzieliśmy, co się dzieje, gdy pamiętam ten moment, gdy staliśmy u Marka Sieranta, którego serdecznie pozdrawiam, staliśmy w jego mieszkaniu panoramicznym, wielkie okno i widzieliśmy lecący nad Kijowem rosyjski myśliwiec czy bombowiec i po prostu czekaliśmy tylko na ten dźwięk spadającej bomby i wydawało się, że ten świat, który znamy, po prostu legł w ruinach i były osoby, które przestały odbierać telefon i były osoby, które dalej wykazywały się niezrozumieniem sytuacji. Były systemy, które nie działały, chociaż działać powinny, kiedyś jeszcze o tym na pewno opowiemy, i byli przyjaciele, którzy odbierali telefon i starali się zrobić wszystko, między innymi pomóc swoim znajomym, żeby opuścić tereny zagrożone, i za to bardzo serdecznie, Rafale, ci dziękuję. Rafał, ale też od pierwszych, właśnie, to chyba jest to słowo, które też można powiedzieć, że cechuje to, co robiłeś, bo pomoc to działania, które podjąłeś od razu w stosunku do Ukrainy, ale jeszcze może na sekundkę wróćmy, zmienię jednak swoje pytanie. Ty należysz do tych osób, które wiedzą, że wojna nie rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku, tylko że trwało 2014 roku. Byłeś wśród tych osób, które były na Majdanie w 2014 roku. Obserwowałeś to, co działo się na wschodzie, obserwowałeś aneksję Krymu i wiedziałeś, że to jest wojna.
Tak, oczywiście wiedziałem, że to jest wojna, wiedziałem, jakie są cele Rosji, wiedziałem, że celem Rosji jest po prostu zniszczenie narodu ukraińskiego, jego odrębności to kulturowej, tożsamości. Nie tylko zdobycie terytorium, że stawką nie jest żaden Donbas, stawką jest Kijów i zdominowanie Ukrainy, a po grudniowym oświadczeniu Putina byłem i jestem do tej pory absolutnie przekonany, że stawką jest przyszłość wolnego świata. Tak? Znaczy Rosjanie chcą złamać światowy system bezpieczeństwa i chcą podyktować co najmniej Europie, ale też Stanom Zjednoczonym oczywiście, swoje warunki, na jakich ułożą relacje dwustronne. No a wiemy, czym są propozycje Moskwy dla Polaków, czy w ogóle dla narodów tej części regionu. To zawsze oznacza poddaństwo, niewolę, upokorzenie i barbaryzację naszej kultury. Więc wiedziałem, że od samego początku wiedziałem, że stawką jest tak naprawdę egzystencja Ukrainy, ale i egzystencja Polski, no i przetrwanie wartości wolnego świata. Nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast pozwól, że jeszcze powiem o jednej rzeczy, ponieważ Fundacja Solidarności Międzynarodowej miała swoje i ma swoje biuro w Kijowie. I ja zajmowałem się nie tylko moimi serdecznymi przyjaciółmi, dziennikarzami, ale także pracownikami fundacji. Myśmy mieli księgową i mamy panią, która mieszkała w Hostomelu i która następne po wybuchu wojny 3 tygodnie spędziła w piwnicy swojego domu. Nad jej mieszkaniem latały helikoptery. Przesuwał się front konfrontacji wojennej, tak? Przechodzili rosyjscy spadochroniarze, odbijali to ukraińscy żołnierze, potem znowu Rosjanie, znowu i tak parę razy. Mieliśmy biuro w Kijowie, w którym pracownicy chowali się przed bombami w metrze kijowskim, tak? Mieliśmy mieszkańców okolic Kijowa, którzy na swoje nieszczęście byli przekonani, że w okolicy Irpienia i Buczy będą bezpieczni. Tymczasem to stamtąd przyszło największe zagrożenie. Udało im się wszystkim przeżyć. Stopniowo żeśmy ich ewakuowali w miarę możliwości. Większość z tych osób, to może będzie dla Państwa ciekawe, większość z tych osób pierwszy etap tej inwazji przetrwało po prostu w swoich domach, w piwnicach, bo wyjazd z miasta kończył się z reguły niestety rozstrzelaniem przez barbarzyńców rosyjskich, bo oni po prostu strzelali do wszystkich samochodów, które poruszały się także cywilnych po szosach wokół Kijowa. Więc ci, na szczęście nasi pracownicy zdecydowali się po prostu schować, przetrzymali ten pierwszy okres, a potem myśmy ich już ewakuowali po wejściu ukraińskiej armii. Musieliśmy ich ewakuować, ponieważ Rosjanie zostawili po sobie takie zgliszcza, że no normalne życie nie było możliwe. Poza tym my wycofując naszych pracowników, odbudowaliśmy potencjał do tego, żeby zacząć pracę na Ukrainie, czyli po prostu zająć się humanitarną pomocą dla ofiar wojny. I szczerze mówiąc, ja pamiętam takie dwa uczucia. Pierwsze to właśnie ta bezradność, że ja w ogóle nie wiem w pierwszych dniach, co mogę zrobić, żeby realnie pomóc Ukrainie. I drugie to satysfakcja i radość, że znajdujemy sposób, żeby działać tam i że działamy przy pierwszej linii frontu, że mam odbudowany zespół, że nikt nie zginął i wszyscy są gotowi do pracy, są gotowi do działania. Plus to, czego doświadczyłem, bo też powiem Państwu, że byłem drugiego dnia razem z ministrem Dworczykiem na granicy po ukraińskiej stronie. Żeśmy byli we Lwowie, a potem żeśmy wracali przez Mościska, Jaworów do granicy, obserwując tę niesamowitą falę egzodusu obywateli Ukrainy, głównie kobiety, dzieci. No, muszę powiedzieć, że to są takie obrazy, które do dzisiaj ściskają mi gardło, tak? Noc, temperatury zimowe, minus 10, minus 15, tysiące ludzi, z reguły w strojach takich no, domowych, powiedzmy, ze zwierzętami domowymi, z dziećmi w wózkach, z inwalidami na wózkach i wszyscy wzdłuż poboczy dróg porzucone kolumny samochodów, bo nie dało się już przejechać, a środkiem drogi idący nieprzerwany potok ludzi w stronę granicy. I kłębowisko przy granicy, ponieważ wtedy jeszcze nie było tego systemu, który właśnie został, jakby decyzja o tym, żeby zbudować taki humanitarny system przekraczania granicy zapadła chyba wtedy na skutek no, wstrząsu, jakim był dla nas obraz tych mas ludzkich uciekających przed wojną. I wtedy właśnie zapadła decyzja, że okej, otwieramy granice, robimy punkty humanitarne i gwarantujemy tym ludziom odprawę, kontrolę w warunkach, w których będą jednocześnie mogli dostać pierwszą pomoc. Znaczy, że będą mieli ciepłą przestrzeń, jedzenie, opiekę medyczną. No, jakiś konkret, który pozwoli mu uniknąć katastrofy humanitarnej. I wtedy właśnie rozpoczął minister Dworczyk pierwsze rozmowy ze stroną ukraińską i to poszło bardzo szybko. I okazało się, że mamy ten potencjał, w którym możemy realnie pomóc narodowi napadniętemu. A drugi taki szok to, że po stronie polskiej stały już samochody z Polakami czekającymi na tych Ukraińców, żeby ich wywozić w głąb kraju. I to było takie kolejne doświadczenie zaskakujące, bo przecież tego nikt nie reżyserował, tego nikt wcześniej nie wymyślił. To się działo spontanicznie.
To były prywatne osoby, które przyjechały z tymi samochodami.
To były absolutnie prywatne osoby, które miały po prostu znajomych Ukraińców gdzieś tam w głębi Ukrainy, tak, którzy kiedyś byli w Polsce, pracowali, poznali się, no różne były okoliczności tych kontaktów. I oni natychmiast po wybuchu wojny zaczęli się między sobą kontaktować i no jaka była pierwsza potrzeba walczącej Ukrainy? Uratować dzieci i kobiety. I oni się dogadywali, tak, że wysyłam swoją żonę z dzieckiem, bądź na granicy mniej więcej o tej godzinie. I były kolejki Polaków oczekujących na kobiety i dzieci, które odbierano z granicy i przewożono dalej w głąb Polski. Sam brałem udział w paru takich operacjach, ale to w ogóle nie ma znaczenia. To była operacja na skalę no, dziesiątków tysięcy przejazdów. Tak? Myśmy błyskawicznie rozładowali ten korek, który się w pierwszym dniu wytworzył na granicy polsko-ukraińskiej. Także kiedy już tydzień później byłem znowu we Lwowie, już tym razem przy próbie stworzenia takiego transportu kolejowego dla rannych żołnierzy ukraińskich, to już kolejek na granicy nie było, bo to wszystko zostało w sposób systemowy i perfekcyjny rozładowane dzięki decyzjom administracyjnym po stronie polskiej i ukraińskiej i spontanicznemu zaangażowaniu obywateli polskich. I to jest też warte podkreślenia, że tu nie ma co się dzisiaj ścigać, czy rząd był pierwszy, czy społeczeństwo było pierwsze. Rząd podejmował decyzję, mając absolutną pewność, że ma poparcie społeczne, a społeczeństwo polskie dało dowód no, nadzwyczajnej solidarności. Można powiedzieć, że to jest jakaś cecha narodowa Polaków, która się wtedy ujawniła.
Wspomniałeś ministra Michała Dworczyka, próbowałem go zaprosić do dzisiejszej audycji. Nie udało mi się to, ale mam nadzieję, że o tych sprawach porozmawiamy, bo rzeczywiście jest to osoba, którą należy dzisiaj wspominać. Należy pamiętać o jego nieprawdopodobnej roli, jeśli chodzi o zmianę tego, co się działo na granicy i podejścia też do współpracy z Ukrainą. Bez takich osób i bez tej osoby pewnie wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Rafale, podzielę się bardzo wzruszająca ta opowieść, ale spróbuję może wprowadzić taki lżejszy wątek, bo pamiętam, gdy dojeżdżaliśmy już do granicy po 40 godzinach z Markiem Sierantem, okazało się, że w tych samochodach z tymi pasażerami, z którymi jesteśmy, mieliśmy też zwierzęta i dzwoniliśmy właśnie do ciebie, pytając się, ale co ze zwierzętami? Czy uda się przewieźć zwierzęta przez granicę? I ty wtedy mówisz, Paweł, ludzie nawet bez dokumentów przejadą, bo wiadomo, to jest taka sytuacja, ale wiesz, jak to jest z przewiezieniem zwierząt do Unii Europejskiej? No nie, kota na pewno nikt nie pozwoli przewieźć, ale mogę ci to powiedzieć, udało się przewieźć wtedy zwierzęta. Niesamowita, nieprawdopodobna. I to też należą się wielkie podziękowania. Empatia polskich służb celnych, z polskich służb granicznych w tych dniach, to też było coś, co mogliśmy zobaczyć, zaobserwować. I w takich sytuacjach, nawet drobnych, gdzieś udawało się to wykorzystać w tej pomocy. To nasze państwo i nasze społeczeństwo zachowało się wtedy wyjątkowo przepięknie, godnie. Z nami jest Wojtek Jankowski, który jest oczywiście we Lwowie. Wojtku.
Rafale, witam cię serdecznie. Powiedziałeś dużo ważnych słów i dobrze, że one wybrzmiały w naszej audycji. To był dobry pomysł Pawła, żeby ciebie zaprosić, bo ja byłem przeciw, oczywiście. I chciałem jeszcze powiedzieć, przypominają mi się emocje, te telefony, rozmowy, żeby kogoś dowieźć do granicy, kiedy właściwie 24 na godzinę się załatwiało 50 tysięcy rzeczy. To wszystko mi przypomniałeś w tym momencie. Ale ja chciałem spojrzeć na to wszystko z pewnej perspektywy. Powiedziałeś, że ten atak był nieracjonalny i mi to przyszło do głowy, że my jesteśmy skażeni tą racjonalnością. Kiedyś mój przyjaciel, historyk z Ukrainy, nie wiem, czy on by chciał, żeby podawać jego nazwisko, powiedział: nie szukajcie racjonalności w ich działaniu. I my zawsze tak uważamy. Oni nie mogli zrobić tego zamachu, to byłoby nieracjonalne. Oni by nie otruli kogoś polonem, bo mieliby z tego powodu tylko kłopoty. Czy to nie jest tak, że oni zawsze działają nieracjonalnie, a my szukamy racjonalności i dlatego nadziewamy się czasami, wchodzimy na te same miny?
No, umam w Rosji nie paniać. Jest taki wiersz, który chyba dobrze definiuje tę całą sytuację. Aczkolwiek ja nie uważam, żeby Putin był jakimś kompletnym, kompletnie odklejonym człowiekiem, który nie rozumie rzeczywistości. I swoją drogą to jest wielka i fascynująca zagadka. Opisanie tego, dlaczego Rosja, która w moim odczuciu miała wszelkie atuty do tego, żeby wygrać rywalizację na polu pokojowym i zdominować Ukrainę do tego stopnia, by zrealizować swoje cele geostrategiczne. Więcej, oni mieli też wszystkie atuty, co zresztą jakby etapy wojny pokazały. Oni mieli wszystkie atuty do tego, żeby kontrolować Unię Europejską poprzez uzależnienie gospodarcze, ale i poziom skorumpowania elit europejskich. Oni mogli kontynuować tę linię polityczną, która przynosiła im właściwie same sukcesy. Mieli w Kijowie ekipę, która była słaba, nie była zorientowana patriotycznie, niepodległościowo, była wewnętrznie niejednolita i podzielona, a była naiwna, ponieważ budowała swój program polityczny na przekonaniu, że uda im się dogadać z Putinem. Mogli nią sterować i rozgrywać jak chcieli. Kontrolowali Łukaszenkę po 20 roku, mieli Niemców w garści, mieli lobby przemysłowe niemieckie, które było zorientowane, no i pewnie w jakimś stopniu do dzisiaj jest, ale już coraz słabiej, na współpracę z Rosją. Można powiedzieć, po co mu to było? I to jest zasadnicze pytanie. I szczerze mówiąc, no są oczywiście dwie szkoły. No jedna szkoła mówi, było mu to po to, że czuł, że kolejne lata będą tylko będzie jego pozycja słabła. To się też wiąże z wiekiem Putina, tak? To znaczy, że on czuł, że ma coraz mniej czasu i musi dokonać jakby takiego aktu strzelistego ukoronowania swojego programu politycznego. A ten program sprowadzał się do tego, że zhołduje Europę, odbuduje imperium i chciał to zobaczyć za swojego życia. No i co? No i upiłował gałąź, na której siedział i na której sobie wił to imperialne gniazdko. To jest z drugiej strony jakieś no, nieprawdopodobnie paradoksalne wydarzenie, że to, co miało być ostatnim diamentem w koronie Putina, w moim przekonaniu, będzie początkiem jego upadku, który on dożyje swojego upadku. To znaczy on poniesie konsekwencje tej fatalnej decyzji. I to jest jedno pytanie. No drugie pytanie to jest już takie bardziej specjalistyczne, wojskowe. To znaczy, czy ten blitzkrieg kijowski przede wszystkim miał szansę powodzenia i był na przykład śmiałą, ale racjonalną decyzją, czy był absurdem? Bo z jednej strony jedni mówią, no jak to, ale przecież byli już w Kijowie, czołgi rosyjskie były w Kijowie. Jasne. 5-6 czołgów przedarło się. To nie były siły, które mogły zdobyć to miasto. Z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że no, ta operacja w planie miała wejście grup rozpoznawczo-dywersyjnych, zlikwidowanie Zełenskiego. Więcej, oni byli tak pewni siebie, że ciągnęli ze sobą oddziały rozgwardii, ale wyposażone w tarcze i pałki. Są takie sceny, kiedy stoi rozbita rosyjska kolumna i oni tam mają hełmy policyjne i pałki, bo oni już byli przygotowani, że będą po prostu rozpędzać protesty, no kibiców, tak? Oni tak to sobie wyobrażali, że wjadą do Kijowa, zabiją Zełenskiego, reszta się rozpierzchnie i tyle będzie po Ukrainie. Uwierzyli w swoją propagandę? Ktoś ich wprowadził w błąd? Szczerze mówiąc, to są pytania, na które bardzo, ale to bardzo chciałbym poznać kiedyś pewne i rozstrzygające odpowiedzi.
Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, jest naszym gościem bezpośrednio tutaj w studiu, ale myśmy obiecali, że w tej godzinie będziemy rozmawiali o miastach, bohaterskich miastach Ukrainy, które pobroniły się, tak jak zacząłeś opowiadać o Kijowie, które nie pozwoliły na to, że Rosja tam wejdzie, albo te, które niestety uległy, ale za chwilę zrzuciły z siebie to jarzmo, albo te, które w nim tkwią, ale jednak wykazały też wielki opór. Jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze, jeszcze raz.
Jeszcze raz witam. Dzień dobry Państwu.
Dmytrze, opowiadał Rafał Dzięciołowski przed chwilą tą też taką indywidualną historię pracowników Fundacji Solidarności Międzynarodowej, którzy znaleźli się na terenach okupowanych wokół Kijowa. Opowiadamy o Kijowie, o jego bohaterskiej obronie, o tym w stanowisku, w tym jak zachowali się mieszkańcy Kijowa, wzięli broń do ręki, ale były te tereny, które zostały zajęte w chwilę po wyzwoleniu w Irpinia, Buczy, Borodzianki. Pojechaliśmy tam, widzieliśmy, jak te miejsca wyglądają. Twoje refleksje z tego czasu i z tego, co widziałeś przez własne okno.
Cóż, no ja wróciłem chyba z tobą też po raz pierwszy do Kijowa też chyba 6 albo 7 marca już byliśmy tutaj i z własnego okna było słychać i widać walki i to też było strasznie i bałem się nawet zostać w swoim własnym mieszkaniu wtedy. Zabrałem coś, jakieś swoje własne rzeczy i rzeczy żony i wyjechaliśmy stąd, ale wyjechaliśmy znów już kiedy była deokupacja tego regionu kijowskiego, to tak, byliśmy razem i w Hostomelu, i w Buczy. No i Hostomel szczególnie tam przygnębiające było no wrażenie, ale było piękne też spotkanie w Hostomelu akurat z panią i jej małą córką 5-letnią, która prowadziła tam swoją pizzerię i cała ta pizzeria, pamiętam, stała bez światła, postrzelona, szyby postrzelone. No ale mogę powiedzieć, że kilka już miesięcy temu zjadłem tam fajną pizzę i ta pizzeria działa i ta mała dziewczynka, córeczka tej pani właścicielki, ona też tam jest. No i jest jednak, wróciło życie. To było mieszanina takich uczuć, takich emocji. Z jednej strony znów wielkiego rozpaczu, jak Rafał o tym powiedział, a z innej strony to było uczucie też takie emocje, kiedy no po prostu coś niesamowitego, takiego szczęścia naprawdę, że jest znów Ukraina, że to jest nasz kraj i obroniliśmy jego. To było głównie, co odczuwałem w tych dniach.
Te straszne opowieści, Dmytrze, gdy słyszeliśmy też o tym, że jak Rosjanie wpadali do tych mieszkań, to pytali się, gdzie są Polacy, szukali Polaków i to było dla nas też, no może nie zaskakujące, ale potwierdzenie tego, że te informacje o tym, że wśród grup narodowych, które są szczególnie zagrożone, właśnie mogą być Polacy, bo mogą być te osoby, które z Polski przyjechały, ale też ci, którzy mają polskie pochodzenie. Ta opowieść pani, która poszukiwała swojego męża, nie mogła go odnaleźć, a wszystkie wskazówki chyba wskazywały na to, że niestety zaginął. Nie znamy losów, ale że został zamordowany przez Rosjan. Przecież później okazało się, że są te potężne zbiorowe groby osób pomordowanych przez rosyjskich żołdaków. Matka, opowieść o matce, która nie mogła wychodzić ze względu na stan zdrowia z domu, a pod domem został pochowany, na podwórku tego domu został pochowany jej syn. Bolesne opowieści kobiet, tak bolesne, że ciężko jest je po prostu teraz nawet powtórzyć. Ale te miasta, tak jak powiedziałeś, te miasta wokół Kijowa odbudowały się i dla mnie takim szczególnie pięknym momentem było spotkanie z naszym przyjacielem Wołodymyrem Cybulko.
Dokładnie tak. I on przeżył we własnym budynku, ale w którym też przebywali buriaci, tylko dlatego, że udawał jakiegoś starego, zwariowanego dziada i oni w ogóle nie kojarzyli, kto to jest, a przecież Wołodymyr Cybulko w mediach ukraińskich jest bardzo znaną osobą i całe szczęście, że on przeżył i jego budynek też nie był splądrowany, jak na przykład sąsiedzki, w którym byliśmy też i wiedzieliśmy, co oni tam po sobie zostawili. Jeszcze jedna krótka też takie wspomnienie, też w tej samej miejscowości, gdzie mieszka Wołodymyr, też spotkaliśmy się z rodziną, która podczas jeszcze w marcu uciekła stąd, ale uciekła z ciężkim sercem, bo oni hodowali świni i zostawili tych świni tam nieszczęsnych bez niczego, bez wody, bez jedzenia, bez niczego. I kiedy wrócili na początku kwietnia, to jednak zobaczyli tych świni, oni przeżyli. Cały po prostu jakiś cud. Oni przeżyli, tylko patrzyli, oni tak nam opowiadała ta pani, pamiętam, że oni tak z takim bólem patrzyli jej w oczy i oni by po prostu nic tam nie pozostało. Skóra i kości. I biedne zwierzaki też ucierpieli strasznie w tej okupacji.
I w wyniku działań wojennych zostały też zalane potężne areały ukraińskich pól wokół Kijowa. To jedna z takich strat, o których oczywiście w rozmiarze tego bólu nawet się nie wspomina, ale te osoby, z którymi rozmawialiśmy, płakały, bo zostały pozbawione swojego dochodu, ale też takiego dochodu, który kojarzy się po prostu z dostarczaniem jedzenia. Rafał Dzięciołowski cały czas jest ze mną w studiu. Rafale, chciałeś uzupełnić tę opowieść.
Ja chciałem nawiązać do tej opowieści o pizzerii. Przypomniała mi się ta scena, kiedy siedzieliśmy na padole, słyszeliśmy strzały i serię z karabinów maszynowych na padole w Kijowie i słyszeliśmy wokół miasta trwające walki, słyszeliśmy brzmiały syreny alarmu lotniczego, a my siedzieliśmy w kawiarni i piliśmy kawę. I takie małe gesty codziennego obyczaju, rytuału życia, które wykonujemy w normalnych warunkach niepostrzeżenie, są czymś naturalnym absolutnie, w warunkach wojny, w warunkach zagrożenia, w warunkach tej unikatowej sytuacji nabierają niesamowitego znaczenia. I ja tę atmosferę tego siedzenia na ulicy w obliczu tych serwis karabinów maszynowych, ich syren, alarmu lotniczego, nigdy nie zapomnę. I smaku tej kawy, i emocji, i nastroju, który nam wtedy towarzyszył. To absolutnie do tej opowieści Dmytra się przychylam, że to przy całym tym przerażającym doznaniu takie codzienne rzeczy nabierają zupełnie innego wymiaru, innego znaczenia.
Tak, gdy się wraca też do swojego domu na tych terenach ogarniętych wojną, tej takiej normalności bardzo się poszukuje i już nawet zwykła kąpiel sprawia jakieś nieprawdopodobną radość i wydaje się czymś bardzo niezwykłym.